Historia żywa.
Dobry wieczór, Joanna Diwina przed mikrofonem. Program dziś realizuje Krzysztof Jankowski. W programie powiemy m.in. o nowej akcji Stowarzyszenia Pilscy Patrioci, bo groby żołnierzy Armii Krajowej w Pile mają mieć specjalne oznaczenia. W tym roku obchodzimy 79. rocznicę zakończenia walk o Poznań oraz okupacji niemieckiej. Porozmawiamy o tym, co stało się z niemieckimi żołnierzami wziętymi do niewoli w lutym 1945 roku. A już za chwilę wspomnienia o generale Stefanie Grocie Roweckim, dowódcy Armii Krajowej, który był związany z Wielkopolską. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't.
Historii żywej.
W tym miesiącu obchodzimy 82. rocznicę powstania Armii Krajowej. Ale niewielu Wielkopolan wie, że jej twórca przez lata związany był z Wielkopolską, a konkretnie z Lesznem. Przed wojną przez kilka lat dowódcą stacjonującego pułku piechoty w tym mieście był późniejszy generał Stefan Grot-Rowecki. I o tym wybitnym polskim żołnierzu Jacek Marciniak rozmawiał z leszczyńskim historykiem wojskowości Krzysztofem Handke, biografem i autorem książki o współtwórcy Armii Krajowej.
Jak to się stało, że wtedy jeszcze pułkownik Stefan Rowecki trafił do Leszna?
Nie wiem, czy to był przypadek, czy to było raczej celowe działanie przełożonych. Wtedy był w inspektoracie u generała Rybaka i dowiedział się, że obejmuje pułk piechoty, o czym marzył oczywiście, ale nie sądził, że to będzie 55. Poznański Pułk Piechoty stacjonujący w Lesznie, gdyż on się cieszył wielką marką i można powiedzieć doskonałością wyszkolenia w czasie pokoju. I tego się bardzo obawiał. Obawiał się z kilku powodów. Po pierwsze, nigdy nie dowodził niczym więcej niż kompanią, ani batalionem, nie był zastępcą dowódcy pułku w ogóle. Druga sprawa, obawiał się, jak zostanie przyjęty on, oficer dyplomowany, czyli po wyższej szkole wojennej, wśród oficerów, podoficerów w tak zacnym pułku, jak i również się obawiał tego, jak zostanie przyjęta jego wiedza teoretyczna z praktyką działalności szkoleniowej oficerów i tego się najbardziej obawiał. No ale się okazało po bardzo krótkim czasie, że będąc w Lesznie, że te jego obawy były płonne. Idąc do Leszna, generał Rybak, inspektor armii, u którego Rowecki był pierwszym oficerem, napisał mu piękną opinię i często ją cytuję, zresztą nie tylko ja, jedno zdanie z tej opinii, będzie chlubą armii. I to się sprawdziło w latach okupacji, w latach wojny.
Jakim był dowódcą?
Zawsze są opinie podzielone, ale tutaj rozmawiając z wieloma oficerami, którzy go znali, wcześniej służyli w pułku, twierdzili, że po pierwsze był bardzo wymagający najpierw od siebie, potem od podwładnych. Druga sprawa, jak oni mówili w cudzysłowie, oczywiście pędził ich do szkolenia. Sławomir Lindner, wielka postać po wojnie, aktor, dyrektor teatru, taka dusza aktorska, on powiedział, że za Roweckiego w Lesznie wszyscy biegali. Oczywiście na ćwiczeniach. Jest to dużo w tym przenośnie, ale rzeczywiście tempo działań pułku na ćwiczeniach czy na koncentracjach dywizji było wielkie. Świadczy o tym przydomek, jaki w tym czasie przylgnął do pułku, pułk lotniczy. Nie dlatego, że latał, tylko dlatego, że biegali. Także było to wielka jego zasługa. Druga sprawa, on tak troszeczkę podzielił oficerów, ale to nie w złym pojęciu, od oficerów liniowych, czyli tych, którzy byli w pododdziałach żołnierzami i oficerów, można powiedzieć takich naokoło tego, czyli kwatermistrzostwo, remontowców innych. Obie grupy były ważne. Niektórzy to zauważali, prawdopodobnie niektórzy nie.
Jak długo dowodził pułkiem?
Dowodził pułkiem prawie 6 lat, od 4 lutego 30 roku do 16 listopada 35 roku. Zresztą w swoich wspomnieniach po latach napisał, że był bardzo zadowolony ze służby w Lesznie i z tego pułku. Zresztą pochwalił gospodarność, czystość mieszkańców i czystość miasta. W 39 roku w czerwcu był w Lesznie na kilka dni. Przyjechał do Leszna, jak on to sam wspominał, wyremontować zęby. Wtedy jeszcze troszeczkę ujrzał pułk, zobaczył, spotkał się z oficerami i napisał w swoich wspomnieniach już na początku wojny, chyba drugiego dnia wojny, napisał tak, że gdyby był na czele swojego pułku z Leszna, wiele mógłby zdziałać. Wtedy, gdy wojna wybuchła, on sformował do pewnego tylko stopnia warszawską brygadę pancerno-motorową. Ona była niekompletna pod względem sprzętu, niekompletna pod względem ilości ludzi, żołnierzy, oficerów i niekompletna w wyszkoleniu. Zresztą, żeby tą brygadę jakoś w ludziach ukompletować, pościągał troszeczkę żołnierzy tutaj właśnie z Leszna, między innymi Czesława Rademińskiego, porucznika, który później zasłynął w telewizji poznańskiej po wojnie, był autorem pięknej audycji cyklicznej Sylwetki Dziesiątej Muzy.
Pułkownik, a potem generał zasłynął swoją działalnością w państwie podziemnym.
Generał dywizji Stefan Rowecki, później Grot, dzisiaj tak o nim mówimy, ale tych pseudonimów miał dużo więcej w zależności w korespondencji do niego, od niego, z ludźmi. Wiadomo, im więcej w cudzysłowie pseudonimów, tym dłużej można utrzymać tajemnicę wojskową. Był generałem, który nigdy nie założył munduru wojskowego, bo awans obydwa otrzymał w czasie wojny, ale zasłużył się w organizacji wojska państwa podziemnego. Możemy powiedzieć chyba bez jakiejś tam przesady, że stworzył on, nie sam, bo sam by nie był tego w stanie zrobić, dużą armię. Mówi się, że ona w czasie szczytu, najpierw Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, bo o to chodzi, liczyła około, dane są szacunkowe na wojnie, nie można wszystkiego policzyć, około 500 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, którzy walczyli w mieście, w miastach, walczyli w lesie, w dywersji, w wywiadzie, w kontrwywiadzie, mając wielkie zasługi na każdym polu i w każdej formie.
Te leszczyńskie doświadczenia przydały mu się w działalności w państwie podziemnym?
Oczywiście, w ćwiczeniach. On zobaczył, jak należy działać, powiedzmy, w drużynie, bo tego szkolił w Plutonie, w kompanii i tak dalej. Swoją wiedzę teoretyczną bardzo głęboką, bo był wielkim pisarzem wojskowym, połączył z tym wszystkim. Zresztą on był bardzo człowiekiem, który szybko łapał pewne rzeczy, istotę pewnych rzeczy. On nie był bardzo taki sztampowy, on nie lubił działań na pokaz, a można powiedzieć improwizacja poparta wiedzą powodowała, że jego działania i w czasie pokoju, i w czasie okupacji w podziemnym państwie przynosiła skutki.
Leszno cały czas pamięta o generale.
Pamięta, chociaż były lata zapomnienia, bo wiadomo jak to było. Pamiętamy o generale do dnia dzisiejszego. To między innymi pułk, w którym służyłem, 69. Pułk Przeciwlotniczy, 4 września 1994 roku przyjął jako patrona właśnie generała Roweckiego za zgodą córki, pani Ireny Mielczarskiej-Roweckiej, z którą utrzymywaliśmy i osobiście ja utrzymywałem bardzo bliskie kontakty przez lata. Ona u nas bywała na sesjach związanych z ojcem. Jak zobaczyła zbudowany w 1992 roku przed koszarami pomnik, była cała zadowolona, powiedziała, że on przypomina Grot Strzały, czyli pseudonim ojca. Potem dała przyzwolenie na to, żeby szkoła w Lesznie podstawowa numer 12 miała imię generała Grota, była na uroczystości nadania tego imienia, była w Żytowiecku, bo tam też szkoła przyjęła jego imię. Ukazało się w Lesznie książka o Roweckim jako dowódcy pułku, ukazały się karty pocztowe. Także do dnia dzisiejszego pamiętamy, zresztą w Lesznie stowarzyszeniem, którego jestem członkiem 69. Pułku imienia Stefana Roweckiego Rota. Nie tylko my wojskowi, ale bardzo wiele osób o nich pamięta, gdyż o takich ludziach trzeba pamiętać.
Dziś poruszamy się w tematyce związanej z Armią Krajową i już za chwilę z Leszna przeniesiemy się do Piły, by opowiedzieć o specjalnej akcji Stowarzyszenia Pilscy Patrioci. Ale wcześniej muzyka z dawnych lat. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return to sender.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Groby żołnierzy Armii Krajowej w Pile mają mieć specjalne oznaczenia. To nowa akcja Stowarzyszenia Pilscy Patrioci. Podobne tabliczki od kilku lat zdobią groby powstańców Wielkopolski w regionie. Jest to pewnego rodzaju uhonorowanie ich bohaterstwa. Członkowie stowarzyszenia w taki sam sposób chcą upamiętnić AK-owców, których mogiły znajdują się na pilskim cmentarzu komunalnym. Według wstępnych informacji takich grobów może być nawet kilkadziesiąt. O samej akcji, ale też o żołnierzach Armii Krajowej spoczywających na pilskiej nekropolii z Michałem Zimny, członkiem stowarzyszenia, rozmawiał Przemysław Stochaj.
Skąd pomysł na taką akcję? Opowiedzmy też, jak wyglądają te oznaczenia, tabliczki.
No podczas podróży turystycznej odwiedziliśmy cmentarz komunalny w Szczecinie, czyli ten jeden z największych cmentarzy w Europie. No i tam zauważyliśmy, że Światowy Związek Armii Krajowej Oddział Szczecin zamontował właśnie podobne do naszych tabliczki wszystkim swoim członkom, przez co przechodząc się alejkami od razu rzuca nam się w oczy i możemy w pewien sposób też zapoznać się z historią poprzez wpisanie imienia i nazwiska na ich stronie internetowej, dzięki czemu poznajemy historię człowieka, często nietuzinkową, więc w ten sposób też chcemy zadziałać pile.
Te pilskie tabliczki wyglądają podobnie?
Owszem, tylko że nie posiadają loga Światowego Związku Armii Krajowej, tylko biało-czerwoną flagę, a na niej umieszczony symbol Polski Walczącej. Zostawiamy pakiety właśnie z krótkim informacją o tym, że spoczywająca tutaj osoba była żołnierzem Armii Krajowej. Wraz z nią jest plakietka do samodzielnego umieszczenia, bądź jeśli będą problemy, no to oczywiście jest tam numer telefonu, więc może się skontaktować i spróbujemy w tym temacie pomóc.
Tu też chodzi o to, że wiele osób nie wie o tym, iż na danym cmentarzu leży tylu bohaterów.
Oczywiście, no to nie jest powszechna informacja o tym, że na cmentarzu komunalnym w Pile czy Trzciance i w okolicy leży wielu AK-owców, którzy przeżyli zarówno wiele bohaterskich chwil, jak i niestety tych przykrych, i to ze strony Niemców, i ze strony Sowietów.
Wiem, że podobne tabliczki, takie oznaczenia znajdują się przy grobach powstańców wielkopolskich.
Tak, to dzieło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział w Pile. Wykonali tabliczki we współpracy z miastem, z gminą Piła. Te tabliczki działają zdecydowanie, ponieważ pamięć o powstańcach wielkopolskich również w okresie komunizmu, szczególnie jeśli byli później zaangażowani w bitwę polsko-bolszewicką, czyli bitwę warszawską, no niestety była okrywana całunem tajemnicy, co powodowało, że ta pamięć w rodzinie została zatarta i gdzieś tam jakieś ostatnie najbliżsi, gdzieś tam coś tam zasłyszeli przy obiedzie, ale to były takie niepotwierdzone historie. A dopiero jak się pojawiły tabliczki, no to kwestia została na nowo otwarta.
Myśli pan, że podobnie teraz będzie z AK?
Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie z Armią Krajową. Aktualnie mieliśmy już 6 telefonów od rodzin zainteresowanych, także jeszcze kilkadziesiąt tabliczek leży nadal na grobach i czeka na odwiedziny rodzin.
No właśnie, bo pojawił się również apel do rodzin AK-owców o to, by zgłaszali się do stowarzyszenia i opowiadali o swoich przodkach, bo rozumiem, że nie wiemy o wszystkich mogiłach tutaj na Pilskim Cmentarzu.
Oczywiście nie wiemy o wszystkich mogiłach na Pilskim Cmentarzu. Mam świadomość 70, ale wśród tych telefonów, które były, 3 osoby były już nam nieznane, czyli jakby dochodzą do tej puli.
Armia Krajowa to była największa i najlepiej zorganizowana armia podziemna na świecie w czasie II wojny światowej. Największą operacją militarną przeprowadzoną przez AK było Powstanie Warszawskie. Czy tutaj na cmentarzu spoczywają osoby, które na przykład brały udział w powstaniu?
Oczywiście, właśnie wśród tych wspomnianych telefonów był właśnie jeden telefon pani, która uświadomiła jej, że jej ojciec był powstańcem warszawskim, także wraz z krótkim biogramem przedstawionym telefonicznie, no nas zafascynował, na pewno będziemy ten temat drążyć dalej. I to jest nie on jest jedyny, bo tutaj w pobliżu, gdzie jesteśmy, spożywa pan Eugeniusz Grzela, który również brał udział w walkach powstańczych. Jest 6 osób w Pile, których możemy nazwać powstańcami warszawskimi.
Ciekawa postać spoczywa też przed nami. Tutaj widzimy taki list i tę tabliczkę do oznaczenia grobu, która jest na mogile.
To jest świętej pamięci Kazimierz Płotkowski. Był lekarzem w oddziale cichociemnego Jana Piwnika Ponurego. Jego historia wiąże się z Radomiem i jakimś trafem życiowym spoczywa w Pile, trafił w Pile, zmarł w roku 89, więc to jest jedna z osób, które nie załapały się na Światowy Związek Armii Krajowej, ale po prostu gdzieś tam książka został ślad, że taka osoba była zaangażowana. No i po prostu porównując daty i fakty, udało nam się zidentyfikować, że to jest właśnie ten grób.
Takich ciekawych historii jest więcej, rozumiem.
Tak, ciekawych, często też niestety tragicznych. Tutaj mam na myśli panią Reginę Ozgę Nowakowską, która przez całą II wojnę światową wspierała żołnierzy Armii Krajowej. Następnie zaangażowała się w podziemie niepodległościowe, co spowodowało, że została skazana na karę śmierci wraz ze swoim ukochanym. Jej ukochany został zamordowany w 1953 roku. Ona została zwolniona na mocy amnestii. Niestety podczas przesłuchań pani Regina poroniła i nigdy więcej nie mogła mieć dzieci.
Wspomniał pan, że zaczyna się w Pile, a rozumiem, że docelowo miałoby się to rozlać na cmentarze w całej północnej Wielkopolsce?
Tak, mam nadzieję, że to właśnie właśnie falowo będziemy docierać coraz dalej, no teraz na pewno w okresie początku marca pojawią się tabliczki na cmentarzu w Trzciance. Mamy też głosy już ze Złotowa, z Krajenki, że są osoby, które chcą się podjąć rozmieszczenia tych tabliczek. Najważniejszy jest też dla nas kontakt z rodzinami, ponieważ to jest tak naprawdę ostatni moment, w którym możemy porozmawiać chociażby z dziećmi tych ludzi, którzy mają bezpośrednie relacje, wspomnienia, co buduje największą taką wartość, oprócz suchych faktów gdzieś tam w aktach, czy to związkowych, czy to niestety UB.
Dane kontaktowe Stowarzyszenia Pilscy Patrioci znajdziemy na Facebooku. Przygotowane tabliczki według producenta są odporne na pogodę i mają wytrzymać na grobach nawet 7 lat.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Historia żywa.
Naszym gościem jest historyk, ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Przed nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i tradycyjnie w całej Polsce będą trwały obchody tego święta.
1 marca od ponad 10 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli dzień, w którym czcimy żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Sowieckiemu. Ci żołnierze, walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich po prostu bandytami reakcyjnego podziemia. I dopiero po wielu, wielu latach udało się rzeczywiście te postaci przywrócić polskiej historii. Tych żołnierzy określa się dzisiaj jako żołnierzy drugiej konspiracji, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. To ostatnie sformułowanie powstało w czasach w zasadzie nam współczesnych, w 1993 roku, kiedy Liga Republikańska na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowała wystawę Żołnierze Wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Także i u nas w Wielkopolsce w tych dniach będzie się odbywało bardzo wiele uroczystości upamiętniających bohaterów antykomunistycznego podziemia. Od 12 lat organizujemy m.in. 12 Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbywają się nie tylko w Pile, ale w całym regionie. Rozpoczęliśmy w zasadzie już ten czas upamiętniania, bo 20 lutego odbyło się w Trzciance i w Pile spotkanie z panem Jarosławem Wróblewskim, który jest pracownikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Spotkanie pod tytułem Niezniszczalny, rozmowy o rotmistrzu Pileckim, czyli o nowej książce Jarosława Wróblewskiego. Przypomnę, że w ubiegłym roku ukazała się jego biografia, chyba najbardziej pełna z dotychczasowych biografii rotmistrza, a ta książka jest niejako pokłosiem tamtej publikacji, bo są w niej zawarte wywiady z ludźmi, którzy w swoim życiu zetknęli się z postacią rotmistrza. To są członkowie rodziny, to są historycy, to są między innymi dzieci tych, którzy działali w grupie rotmistrza Pileckiego, a więc niezwykle ciekawa publikacja, którą się czyta jednym tchem. Ja ją miałem okazję przeczytać jako jeden z pierwszych w Polsce zaraz po ukazaniu się jej, więc serdecznie polecam. Tego 1 lutego z kolei w Bibliotece Publicznej w Chodzieży odbyło się spotkanie z moją skromną osobą na temat niezłomnego obrońcy kościoła arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który, co ciekawe, jest właśnie traktowany jako taki niezłomny żołnierz kościoła. Nawet taki znaczek pocztowy w ubiegłym roku się ukazał i ta postać jest także przywoływana przy okazji 1 marca ze względu na to, że był przecież więziony przez reżim stalinowski w więzieniu Marakowieckim, gdzie w tym czasie też przebywali żołnierze wyklęci. Można powiedzieć, że to ostrze terroru było skierowane właśnie w stosunku do tych naszych bohaterów, ale też do wielu kapłanów, którzy według władzy komunistycznej stanowili na nich zagrożenie. 23 lutego znowu w Trzciance odbył się koncert Pawła Piekarczyka w hołdzie żołnierzom wyklętym. Paweł Piekarczyk bardzo często jest gościem, naszym gościem w Wielkopolsce. Jest to jeden z tych, którzy poprzez swoje utwory, programy muzyczne przybliżają nam historię Polski, a szczególnie historię antykomunistycznego podziemia. Paweł jest dla nas także ważny ze względu na to, że wspiera od wielu lat naszą akcję pilskich patriotów, Jeden Naród Ponad Granicami, który polega na tym, że w czasie wakacji zapraszamy dzieci z Wileńszczyzny, z dawnych naszych kresów do Polski. W ubiegłym roku tych dzieci było 160 i Paweł na każdym takim turnusie odwiedza nas i daje właśnie taki niezwykły koncert. I kolejne uroczystości to już będą związane bezpośrednio z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 2 marca spotkamy się w Pile w parafii świętej rodziny o godzinie 18:00. Będzie msza święta w intencji żołnierzy wyklętych, a po niej Pilski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest w zasadzie wielkopolski marsz pamięci, bo przyjeżdżają na to wydarzenie ludzie rzeczywiście z całego naszego regionu. To jest marsz, który należy do jednych z największych w całej Polsce. To jest taka nasza duma, którą pielęgnujemy od 11 lat, bo to będzie 11 marsz pamięci żołnierzy wyklętych. dzień później kolejna msza święta, tym razem w Złotowie, którą odprawimy w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła i odsłonimy tablicę upamiętniającą żołnierzy wyklętych. To będzie pierwsze takie miejsce właśnie upamiętniające żołnierzy w Złotowie. I to, co nas czeka, to jeszcze pokaz filmu dokumentalnego Kryptonim Klasztor Dopaść Pileckiego. To jest najnowszy film w reżyserii Tadeusza Płużańskiego. Syna także Tadeusza Płużańskiego, jednego z tych, którzy w procesie lotnictwa Pileckiego zostali skazani na karę śmierci. Później wyrok zamieniono mu na dożywocie. I Tadeusz od wielu, wielu lat pielęgnuje tę pamięć o swoim ojcu i o rotmistrzu. I z ciekawych także wydarzeń warto przywołać turniej bokserski imienia Tadeusza Pietrzykowskiego, Tediego, boksera z Auschwitz. To także postać związana z rotmistrzem, bo należał do siatki konspiracji, którą rotmistrz utworzył w tym niemieckim obozie zakłady. Teddy przez całe swoje życie pielęgnował w sercu pamięć o rotmistrzu. Miał nawet na ścianie wyryte w swoim domu, wyryty numer obozowy rotmistrza. To już będzie 11 turniej, a więc także poprzez sport staramy się dotrzeć do młodych ludzi, żeby opowiedzieć im piękną historię o naszych bohaterach. W marcu czeka nas także promocja 11 już zeszytu historycznego Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To także takie wydawnictwo, które od ponad 10 lat stara się przedstawiać sylwetki żołnierzy, którzy żyli w naszym regionie, organizacje, które w naszym regionie działały. Zawsze staramy się również zamieszczać sprawozdanie z działalności różnych środowisk patriotycznych w naszym regionie, które jest ukierunkowane właśnie na upamiętnianie narodowego, niepodległościowego podziemia. Więc myślę, że zainteresowanie będzie spore i w marcu także odbędzie się promocja książki pana Piotra Tomasza z Krajenki Nadchodzą Sowieci, która to książka opowiadać będzie o tych pierwszych latach powojennych, kiedy na naszych terenach niepodzielną władzę sprawowała Armia Czerwona. Będzie to książka, która pokazuje zbrodnie Armii Czerwonej, które dokonane zostały w tej części Wielkopolski. Więc czeka nas rzeczywiście bardzo wiele wydarzeń, na które serdecznie zapraszam.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Czas zatarł ślad.
gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było.
Słuchacie historii żywej.
W piątek obchodziliśmy kolejną rocznicę zakończenia bitwy o Poznań. Adam Sołtysiak i historyk Mikołaj Klorek rozmawiają dziś m.in. o tym, co stało się z niemieckimi żołnierzami wziętymi do niewoli w lutym 1945 roku.
23 lutego 1945 roku zakończyła się bitwa o Poznań. Tego dnia padł ostatni bastion niemieckiej obrony, czyli Cytadela, Fort Winiary. Niemcy bronili się tutaj do samego końca.
Miasta zamienione w twierdze, tak zwane Festung, to były m.in. Kołobrzeg, Piła, Poznań, Wrocław, Głogów, to miały być te garnizony, które miały bronić się do samego końca i przez to osłabić pochód Armii Czerwonej na wschód do Odry i do Berlina. Sytuacja korpusów czerwonoarmijnych, które brały udział w bitwie o Poznań, była nie do pozazdroszczenia. To były jednostki, które już w momencie rozpoczęcia walk, czyli 23 stycznia 1945 roku, rozpoczęcia walk o Poznań, na obrzeżach Poznania, już miały około 75% stanów. Były to jednostki, które przez kilkanaście dni od 17 stycznia 1945 roku rozpoczęły szaleńczą gonitwę za Niemcami w ramach ofensywy zimowej. Te jednostki, wkraczając do walk w mieście, poniosły bardzo ciężkie straty. Zaciętość walk i bardzo duże straty po stronie Armii Czerwonej spowodowały, że zdobycie Cytadeli w dniu 23 lutego, pomimo że garnizon niemiecki bronił się już tylko w oparciu o tą zabudowę forteczną z XIX wieku, był bardzo iluzoryczny.
Cytadela skapitulowała 23 lutego. Do niewoli dostało się wtedy kilka tysięcy niemieckich żołnierzy. Co się stało z tymi ludźmi?
Wielu jeńców, szczególnie tych rannych, zostaje przez czerwonoarmistów dobitych, a wręcz spalonych w kazamatach Cytadeli. Tym, którym udało się wydostać o własnych siłach, pomimo odniesionych ran, czy dostali się do niewoli w większych grupach i nie zostali zlikwidowani na stokach Cytadeli, trafia do tymczasowych obozów jenieckich rozsianych na terenie Poznania. Ale należy pamiętać, że w nocy z 22 na 23 lutego część załogi niemieckiej na Cytadeli wyrywa się z okrążenia i ucieka na północ.
Kierunek północ, czyli kierunek wału pomorskiego. Niemieccy żołnierze próbowali przedostać się do własnych jednostek, co im się nie udawało. Byli po prostu wyłapywani w lasach.
Tak, w lasach obornickich, wągrowieckich, czy w ogóle w kompleksach leśnych, którymi się przemieszczają na północ, właśnie w kierunku linii frontu, nazywanych przez Niemców wałem pomorskim, tam czekają na nich nie tylko oddziały czerwonoarmistów, ale także cywile polscy uzbrojeni przez czerwonoarmistów, czy powstająca spontanicznie ochotnicza milicja, która znając bardzo dobrze ten teren, wyłapuje uciekinierów, którzy bardzo często tylko z kompasem, ze szczątkowymi informacjami starają się przedrzeć na północ. Opisuje to wielu jeńców niemieckich, którzy po wojnie spisali swoje wspomnienia i ci jeńcy zostają otransportowani z powrotem do Poznania.
We wspomnieniach są też opisywane sceny, jak to kolumny niemieckich jeńców przemieszczają się przez zniszczony Poznań.
Początkowo jeńcy niemieccy zostają ulokowani w różnych tymczasowych obozach jenieckich. Bardzo często są to forty, które nie zostały zniszczone, obozy baraków. Żołnierze trafiają także niemieccy do byłego obozu pracy w Luboniu i tam przez wiele dni są pędzeni z jednego krańca miasta na drugi w celach propagandowych, oczywiście, aby tutaj propaganda radziecka miała co uwiecznić. W okresie późniejszym wielu tych jeńców jest wykorzystywanych do odgruzowania Poznania i usuwania skutków zniszczeń wojennych, a wiele z tych osób zostaje wywiezionych na wschód, do Rosji, do domów, wracają dopiero w latach 50.
A już za chwilę głos oddamy Grażynie Wrońskiej, która odwiedzi niezwykłe miejsce z bardzo ciekawą historią.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec, ktoś grał. Dzień na dno szuflady wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, wyścigi na dynastach, ty i ja znów razem na wywczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu.
Słuchacie historii żywej.
Są miejsca, które zadziwiają swoją historią. Mogłyby stać się bohaterami niemal sensacyjnej powieści. Przechodzimy koło nich, zaglądając od czasu do czasu do środka, bo zapraszają nas na przykład na wystawy. I oto zagadka. Gdzie to jest? Rozwiązujemy ją teraz z Olgą Adamczyk i Grażyną Wrońską.
Dzieje Pałacu Górków są fascynujące i w tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady, prawda?
Absolutnie nie, żadnej. Zwłaszcza jeśli ja mogę coś powiedzieć, ja jestem absolutną fascynatką i już od dłuższego czasu, jak tu pracuję, uważam ten temat za bardzo interesujący.
Dla starszych, tych, którzy pamiętają jeszcze okres przedwojenny, to zupełna metamorfoza tego budynku. Gdy ogląda się zdjęcia z tamtego czasu, to widać ogromną kamienicę i nic z tego, co zostało w pamięci po wizerunku XIX-wiecznym, tym bardzo znanym.
w ogóle ta historia przedwojenna właściwie budynku, ona tak naprawdę jest trochę takim wymazaniem całej przeszłości, ponieważ jak wszystkie zdjęcia archiwalne i właściwie wspomnienia, które się znajduje w archiwach o historii tego budynku mówią, to tylko dwa elementy wskazywały na to, że ten budynek jest czymś więcej niż tylko taką zwykłą, miejską, pruską kamienicą. To był portal renesansowy, który zawsze był widoczny i fragment kolumny, jeden, który nie został całkowicie zamurowany na dziedzińcu, które wtedy wyglądało jak takie zwykłe kamieniczne podwóreczko.
No jeszcze wracając do tej przedwojennej historii, tej bliskiej nam stosunkowo, to nikt nie może uwierzyć, że tu funkcjonował dobry zakład produkcyjny, drukarnia, ogromny park maszynowy, mieszkania były.
Tak, właśnie przyznam szczerze, pan Karol Przesławski, który udostępnił mi część zbiorów pamiątek rodzinnych na wystawę, bardzo dużo czyni, aby ten fakt uświadomić. On też pożyczył nam książki, które tutaj w zakładzie introligatorskim zostały oprawiane. Projekty też udostępnił nam swojego pradziadka i dziadka. Także naprawdę ukłony dla pana Karola za trzymanie pamięci przodków i ich działalności.
Wracając do okresu II wojny światowej, no, gdyby nie rok 1945, walki o Poznań, zburzenie Starego Rynku i sąsiednich ulic, to nie wiem, czy byśmy mieli taki jak obecnie kształt tego pałacu.
Tak, to prawda, ponieważ po wojnie została podjęta decyzja, aby go przywrócić do kształtu wcześniejszego niż ten taki pruski, bym powiedziała. Zmieniono kształt okien, zmieniono w ogóle całą bryłę budynku, nie odbudowano Pałacu Górków, odbudowano barokowy klasztor, oczywiście opierając się na zachowane ikonograficzne przekazy, no nie było innego wyjścia, ale rzeczywiście ten budynek wygląda po wojnie zupełnie inaczej niż przed wojną.
A teraz wracajmy do początku. To był pałac bardzo możnej rodziny Górków, rodziny o wielkim znaczeniu, nie tylko w historii Wielkopolski, ale również kraju.
Zdecydowanie. Ich wpływy były tak olbrzymie, wychodzą ciągle takie nowe informacje na jaw, znaczy na światło dzienne, że oni byli tak zamożni, wszyscy najbardziej kojarzymy te rody małopolskie, takie oligarchów typowych.
A tymczasem w Wielkopolsce też
zdecydowanie
byli magnaci.
I Górkowie absolutnie równali się, a czasami nawet przewyższali w swoim, powiedzmy, okresie największej świetności, zaczął z Andrzeja Górki, majątkowo absolutnie w niczym nie ustępowali.
To jest wiek XVI.
Tak, to jest wiek XVI.
Silny ośrodek innowierczy.
Tu był też zbór protestancki, także trzej synowie Andrzeja Górki w ogóle, że tak powiem, byli innowiercami z wyznania. Andrzej Górka był ostatnim przedstawicielem rodu, który oficjalnie był, że tak powiem, katolikiem i został pochowany w poznańskiej katedrze. Pozostali już nie dostąpili tego zaszczytu i nie zostali pochowani w kaplicy rodowej.
Kres rodu Górków i co dalej?
Oczywiście w oczach ludzi tamtych czasów ród wymarł bezpotomnie, co jest nieprawdą, ponieważ Andrzej Górka miał również dwie córki, które miały dzieci. Natomiast prawdą jest, że majątek został podzielony między bliższych, dalszych krewnych. Najpierw został sprzedany z przeznaczeniem na zbór, natomiast spotkało się z dużym sprzeciwem w Poznaniu i ostatecznie został sprzedany Radzie Miasta, która sprzedała ten budynek na klasztor benedyktynek. Ale że tak powiem, ale z ważnym warunkiem, bo klasztor benedyktynek kształcił dziewczęta, że do tego klasztoru będą przyjmowane również córki mieszczan, a nie tylko córki wysokich rodów.
Czyli to była taka pierwsza miejska szkoła.
Tak można powiedzieć, choć tak naprawdę ten, że tak powiem, tytuł przypisuje sobie późniejsza szkoła Ludwiki, która też się znajdowała w tym budynku.
I szkoła Ludwiki to już księżna Radziwiłłowa.
Tak, i późniejsza Dąbrówka, tak bym powiedziała, czyli można powiedzieć, że edukacja tutaj w Poznaniu dziewcząt ma dosyć długą tradycję, ale można powiedzieć, że o ile ta edukacja benedyktynek nie była tak całkowicie oficjalnym nurcie edukacyjnym, no to ta szkoła dla dziewcząt już właśnie księżnej Ludwiki, absolutnie tak.
A teraz co zostało po tym wspaniałym renesansowym pałacu? Co możemy w tej chwili oglądać? Piękny dziedziniec.
Tak, piękny dziedziniec to jest zdecydowanie taka informacja też dobra dla fanów, że tak powiem, okresu renesansu. W Poznaniu tak naprawdę zachowały się tylko dwa budynki z okresu, który uznawany jest za okres największej świetności miasta. To jest oczywiście ratusz i Pałac Górków w tym stopniu, w którym się zachował. Natomiast dla fanów wszystkie kolumny na dziedzińcu są oryginalne. Żadna z nich nie uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Tak naprawdę tylko kolumna, która jest tu w sali wystaw czasowych oraz w bibliotece, to jest odbudowa. Natomiast natomiast dziedziniec jest oryginalny.
Kolumny były dosyć, powiedziałabym, schowane, prawda?
Tak, tak, były zamurowane. Spotkałam się w źródłach z dwoma informacjami, że albo zrobiły to benedyktynki z braku takich oddzielnych pomieszczeń, ja sobie wyobrażam, na cele, ale też wiem, że częściowo ta nabudowa jest już z czasów, kiedy to była kamienica. Ja tak sobie żartuję i jak oprowadzam, to mówię o tym, że to były takie komórki na węgiel i na rowery, bo tak od podwórka idealnie, prawda, drzwiczki prowadziły, co jest doskonale widoczne właśnie na zdjęciach archiwalnych z tego okresu. Także były schowane głęboko w ścianach.
Dzięki nieszczęśliwemu zbiegowi okoliczności, dzięki tutaj w cudzysłowie katastrofie, jaką było zniszczenie Starego Rynku, mamy teraz oryginalne, renesansowe kolumny na dziedzińcu, który jest bardzo piękny i który zaprasza do Muzeum Archeologicznego każdego dnia.
I w najlepszy sposób możliwy, tak bym powiedziała. Te kolumny zostały pięknie zachowane i można powiedzieć, że mimo, że osoby, które pracowały przy odgruzowaniu tego budynku, miały nadzieję, że one tam są, ale one zostały ostatecznie odkryte dopiero w 1962 roku, w swojej całej wspaniałej okazałości. Także ja spodziewam się, że dla osób w tamtym czasie to była duża radość. Zwłaszcza, że budynek był już od razu planowany jako muzeum archeologiczne, więc wyobraźmy sobie, jak wspaniałe mieć taką przestrzeń w Muzeum Archeologicznym.
Piękny prezent.
Tak.
Ile lat już tutaj Muzeum Archeologiczne jest, bo przedtem znajdowało się przy ulicy Mierzyńskich.
Tak. Muzeum zostało oficjalnie otwarte w 1967 tutaj, chociaż oczywiście sprowadzanie zbiorów trwało troszkę dłużej, bo to zajęło prawie rok.
No ale przy przenoszeniu zbiorów wiem, że się wykazały inicjatywą poznańskie szkoły.
Tak, szkoła samochodowa. W naszym sprawozdaniu jest podane dokładnie, ile roboczo godzin włożyli chłopcy ze szkół samochodowych, ale zdecydowanie bez nich to by było niemożliwe, zwłaszcza, że wtedy też były problemy transportowe. Skąd znaleźć pojazdy, że tak powiem, a to nie są rzeczy, które łatwo można przenieść w rękach, mimo że dystans nie jest bardzo duży. Bardzo dużo godzin włożyły właśnie takie szkoły zawodowe, techniczne, poznańskie.
Pani nadal pracuje nad tym tematem?
Na razie, że tak powiem, muszę troszeczkę go zwinąć, bo w poniedziałek już wystawa jest pakowana, ale absolutnie nie przestaję edukacji na ten temat. To jest coś, co bardzo mnie interesuje i myślę, że warto, aby poznaniacy znali swoją historię, ale też mieli świadomość, jak bardzo unikalny jest to budynek. Tak naprawdę na skalę Poznania nie ma takiego drugiego, ale nawet w innych miastach wielkich Polski takie założenia złożone nie były częste.
Sami nie wiemy, co posiadamy.
Troszkę tak.
I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej, a żegnamy się jak zwykle piosenką ze starej płyty. Za tydzień spotka się z Państwem Jacek Butlewski, a my dziękujemy za uwagę. Joanna Divina i Krzysztof Jankowski.
Makes you give in and cry. Say, live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Live and let die. We'll be right back.
if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.